Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry, 13 minut po godzinie 12, pierwsze w tym tygodniu wydanie otwartego mikrofonu. Już za kilka chwil się zacznie, audycję będzie realizował Hubert Pietroński i tym samym odbierał od Państwa telefony. Czy telefonów dziś nie zabraknie, czy temat Państwa zainteresuje? No, zobaczymy. W każdym razie na stole jest 262, jak szacują eksperci, miliardy złotych z luki VAT-owskiej. Komisja przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT stoi dziś były minister finansów w rządzie PO-PSL Jan Wincent Rostowski. Komisja próbuje ustalić, czy w latach 2007-2010 w instytucjach publicznych nie nastąpiły zaniedbania, które doprowadziły do uszczuplenia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT właśnie. W sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił m.in. o tej aferze jako o czymś ogromnym, nie tylko na skalę Polski, ale i na skalę międzynarodową. Przeliczając na dolary, chodzi o 70 miliardów dolarów, jak mówił prezes PiS. No to kwota, która nawet budżetem Stanów Zjednoczonych może nie wstrząsnęłaby, ale z pewnością byłaby ta sprawa dogłębnie wyjaśniana. Prezes PiS podkreślił także, że Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość dzieli fundamentalna różnica w podejściu do afer i ich wyjaśniania. A wracając do trwających zeznań przed komisją, minister Rostowski w swym oświadczeniu kilkakrotnie mówił o tak zwanej procykliczności podatku VAT jako zjawisku zupełnie normalnym. O luce VAT i dyskusyjnych działaniach polskiego państwa alarmował jednak już od dawna profesor Witold Modzelewski, autor pierwszej polskiej ustawy o podatku od wartości dodanej. Dziś były minister Rostowski określił go mianem eksperta PiS od podatku VAT. Czy komisja VAT-owska ustali winnych zaniechań w zakresie ściągalności podatku VAT i jak oceniają Państwa słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości na temat różnic dzielących dwie obecnie główne formacje polityczne w Polsce?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Oprócz tego, że na www.zachod.pl, także na fanpage'u Radia Zachód, na portalu społecznościowym Facebook, zachęcamy do komentowania i oczywiście do dzwonienia. I pierwszy z telefonów właśnie mamy na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam taką prośbę. Może by skończyć z tą polityką w tej audycji.
Dzisiaj o pieniądzach. Dzisiaj bardziej o pieniądzach.
Rolnikami, ludźmi pracy, ochroną środowiska. Bo polityki mamy tyle wszędzie, w telewizji, w radiu, aż Boga od tego boli. Dziękuję, to wszystko, pozdrawiam.
Dziękuję, to wszystko. Również pana pozdrawiam. Tak myślę, że gdyby budżet naszego państwa w ciągu 10 lat miał o 260 miliardów więcej, to tematów mielibyśmy tych ludzkich do omawiania także mniej, ale to pana opinia, ma pan do niej prawo. Oczywiście może kolejny słuchacz zechce zabrać głos w temacie dzisiejszej audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie dyrektorze, jeżeli chodzi, może zacznę od tego, jeżeli chodzi o dwie partie, tak PO i PiS, czy jest między nimi zasadnicza różnica?
No właśnie, takie słowa padły i my dziś też między innymi w kontekście zeznań przed komisją pana Rostowskiego pytamy o to, czy to słuszne spostrzeżenie?
Jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie instytucjonalne, no to zasadniczej różnicy ja nie widzę, tak? Być może, że od razu zaznaczam, że ja go w wielu kwestiach naprawdę bardzo się różnię z PiS-em. Chociaż na forach internetowych, nawet tutaj w Radiu Zachód byłem nazywany PiS-owcem, tak? Także to świadczy tylko o ludziach, że mają po prostu niski zakres wiedzy.
Drogi słuchaczu, nie pan jeden jest nazywany PiS-owcem. No. Trzeba z tym żyć.
No niestety, ale nie martwię się tym, nie przejmuję się tym. Powiem tak, zasadniczej różnicy nie ma. Wydaje mi się, że jednak w PiS-ie chyba trochę więcej jest po prostu przyzwoitych ludzi, najogólniej mówiąc. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, to różnic nie ma, tak? Obydwie partie. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, może PiS troszeczkę z racji tej, że że więcej wydaje na socjal, tak? No to chyba siłą rzeczy musi troszeczkę ten budżet trzymać w ryzach, tak? Jeżeli chodzi o PO, no to wiadomo, co zrobiło. No, ukradło po prostu pieniądze moje, pana z OFE, nie wiem, czy pan jest w OFE, wszystkich ludzi, którzy...
No musiałem być, musiałem być.
No to jeżeli, bo nie wszyscy musieli...
Mhm, ja akurat musiałem, z racji wieku,
no, ja też
nie
chwaląc
się.
Być. Dostałem jeszcze list, że jeżeli sobie nie wybiorę do dnia tego i tego funduszu, no to...
No to za pana wybiorą.
Mhm. No za mnie wybiorą. No i się okazało, że Donald Tusk, bo trzeba to mówić wprost, Donald Tusk i Platforma cała ta obywatelska po prostu ukradła mi te pieniądze, wszystkim obywatelom, którzy tam odkładali w tych funduszach, a tą kradzież zasankcjonował oczywiście, potwierdził prawnie, konstytucyjnie prezes Trybunału, pan Rzepliński, ten, który teraz tak krzyczy o konstytucji. Także no to jest po prostu zwykłe złodziejstwo i złodziei trzeba po prostu nazwać, że są złodziejami. Jeżeli chodzi o komisję VAT-owską, już tak na koniec szybko, to powiem tak, że ta komisja nic nie wyjaśni. Być może nakreśli nam jakiś taki ogólny szkic tego, co się wydarzyło, a jeżeli by nawet doszło do Trybunału Stanu dla niektórych ludzi, czy nawet zarzuty karne, gdzie przed sądem by stanęli, no to pokaz sądów naszych, jakie te sądy są, tej nadzwyczajnej kasty, no, tylko potwierdzi to i nawet gdyby do tego doszło, to po prostu te sądy tych ludzi uniewinnią. Także no niestety to jest smutny obraz Polski. Ja uważam, że w końcu mam nadzieję, że za jakiś czas doszłaby do rządzenia partia taka typowo liberalna gospodarczo, ale konserwatywna w jednym
czyli szereg, podsumowując, tak? Pana zdaniem różnic zasadniczych między Platformą a PiS-em nie ma, ale przypomnę, w tej wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego chodziło o podejście do afer, do ich wyjaśniania, do wyświetlania pewnych rzeczy i do szybkości działania. A jak państwo sądzą, jest to zasadne stwierdzenie, czy też zupełnie się z nim nie zgadzacie? Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, Leon. Po drugiej stronie słuchawki, panie redaktorze. Miły, sympatyczny poniedziałek. Serdecznie witam pana redaktora.
Miły, sympatyczny poniedziałek.
No niech tak będzie.
Nie wszyscy lubią poniedziałki. Chyba większość poniedziałków nie lubi.
A dlaczego? A ja się cieszę, że jest.
A do tematu?
Panie redaktorze, właśnie tak, Adrem. Jakby tak powiedzieć, ja chciałbym się powiedzieć w pewnym kontekście. Ponieważ z tą aferą związane są nazwiska osób, które posiadają jakby podwójne obywatelstwo, czy też podwójne paszporty. To jest dość dziwne, biorąc pod uwagę, że państwo decyduje się na zatrudnianie takich osób i to na poważnych stanowiskach. Jednego na stanowisku ministra finansów, który doprowadził do takiej sytuacji, o której rozmawiamy. Drugi związany bardzo silnie z nią, teraz wprowadza finanse Ukrainy na wyższy poziom. Gdyby jeszcze do tego dołączyć stanowisko ministra spraw zagranicznych, no to mamy jakiś pewien obraz sytuacji, w którym nasze państwo istniało, działało. To jest niewyobrażalne. Ja nie wiem, czy Niemcy na przykład zdecydowaliby się zatrudniać Polaków z podwójnym paszportem na stanowiskach ministra finansów, ministra spraw zagranicznych i innych ministrów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy. To jest dość dziwne. To jest dość dziwne i daje się wobec tego chyba ku tej teorii składać, teorii spiskowej dziejów, że mamy do czynienia z organizowaną grupą, jakby powiedzieć, osób, które chciały doprowadzić nasze państwo na skraj bankructwa. Oczywiście też uważam, tak jak poprzednik, że te sprawy nie zostaną wyjaśnione z różnych powodów, choćby z powodu, że kto właściwie rządzi Polską, to trudno powiedzieć. To jest pytanie bardzo złożone. Odpowiedź na nią z reguły znamy, ale ci, którzy ją znają...
To taki bardzo mroczny obraz. No to pytanie w takim razie, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy i po co w zasadzie komisja śledcza, skoro jak pan twierdzi, niczego nie wyjaśni?
Żeby ogłupiony lud przez tyle lat, w którym stała prawda, tylko prawda przez 24 godziny była wtłaczana, miał jakieś zajęcie. Dzielenie społeczeństwa, zajmowanie jakimiś rzeczami, które są w sumie nieprzydatne. A sprawa tak naprawdę jest prosta, bo gdyby w sumie sądy i prokuratury były niezależne, to już dawno te osoby byłyby tam, gdzie być powinny. A że nie są, no to jest to zamknięty cykl.
Dziękuję bardzo.
Również pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Profesor Witold Modzelewski w kontekście afery, czy też luki VAT-owskiej pojawiał się niejednokrotnie. Alarmował już Ministerstwo Finansów o nadużyciach, które są w polskim systemie podatkowym obserwowane w 2009, później w 2011, w 2012 roku. Jak już mówiłem, dziś były minister finansów Jan Wincent Rostowski określił profesora Witolda Modzelewskiego mianem eksperta PiS do spraw podatku VAT. No, trochę nie bez racji, bowiem profesor Witold Modzelewski od 2014 roku jest członkiem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, ale trzeba dodać, że ma na swoim koncie 1000 publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. W 2015 roku z rąk byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych. Ekspert podatkowy niekwestionowany i on mówi, że coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o lukę VAT-owską w Polsce. Nie wszystko po stronie działań państwa, do których ono było zobligowane, było wykonane właściwie. A co państwo sądzą na ten temat? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. No panie redaktorze, jak profesor Modzelewski był po stronie Platformy, jak były prezydent Komorowski go powołał na profesora, to wszystko okej, to był dobry, tak? Teraz jak, ponieważ jest ekspertem Prawa i Sprawiedliwości, to jest zły, to jest pisowski. Tak właśnie minister Rostowski się zachowuje. Nie jest profesorem, tylko ma wykształcenie magistra. Mhm. I co mówi? Jak przewodniczący komisji tej opiera się na schematach, na wykresach i tak dalej, to mówi, to są niewiarygodne, to są pisowskie.
No i ma
natomiast
swoje.
Jak minister Rostowski posługuje się tak samo wykresami i opracowaniami, które mu przygotowali jego eksperci, to jest wszystko okej. Okay. Wie pan minister Rostowski traktuje tą komisję jak studentów. On jest tu profesorem, wykreśla, posługuje się wykresami i tak dalej, a on komisja jest studentami i słucha. On pomyli chyba salę, wie pan. Salą, gdzie się odbywa to posiedzenie komisji, salą wykładową studencką. I tak nie ma, tylko wie pan, podstawowy błąd jest tych wszystkich komisji, że te jak? Podstawowe osoby powinni na pierwszym miejscu, pierwszy jako składać zeznania, a nie jako... Nie wiadomo. Wie pan co, ja przypomnę taśmy, 2 tygodnie temu wynikły. Rozmawiał właśnie minister spraw zagranicznych Sikorski z jakimś senatorem z Platformy. Mówił tak Sikorski do niego. To już nie opłaca się, wie pan, rozmawiali jak gangsterzy mafii. Nie opłaca się już handlem narkotykami, tylko właśnie na oszustwach VAT-owskich. I przypomnę także słowa jednego z przedstawicieli związków zawodowych, kiedy mówił, że nam nie wolno ruszać palcem było wtedy. Nie wolno było. Absolutnie. Wie pan. I teraz, wie pan, ja powiem panu tak. Polecam książkę, wie pan, Niebezpieczne związki Donalda Tuska wszystkim. To wtedy państwo zobaczyć. A ci, którzy, wie pan, tak się domagają, no, domagają tak, z taką, wie pan, gorliwością, żeby na przykład mówić o podwyżkach energii elektrycznej, to przypomnijcie państwo, czy jakiś rok, gdzie nie było podwyżek. Przypomnę także słowa Donalda Tuska 2011 roku, który mówi, no teraz wygraliśmy, to może paliwo być nawet 7 zł. Nie było.
Dziękuję panu bardzo.
Waszego guru idola.
Dziękuję panu serdecznie. Czas już minął. Ja też już mam troszkę wiosen na swoim koncie i pamiętam takie czasy, że nie było roku, nie było stycznia bez podwyżki, nie było też stycznia bez reformy w jakiejś ważnej dla naszego życia dziedzinie. Tak to jest. Pan Leszek komentuje na naszej stronie internetowej. Tak, komisje śledcze powstają za rządów każdej z partii, a winnych właściwie nigdy nie doprowadza się za kratki. Jest to szopka pod publikę, dużo szumu, wielkich słów, fleszy aparatów i pieniędzy wydanych na śledztwa, a sprawy się z czasem rozmywają i ich efektów brak. Zostaje złudne wrażenie praworządności, a my zwykli podatnicy jesteśmy cały czas okradani, uważa pan Leszek. A co państwo sądzą w tym temacie? Czekamy na telefony i komentarze oczywiście na www.zachod.pl oraz na Facebooku. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, czy ogólnie do ogólnej wiadomości publicznej dotarła wiadomość,
jaka?
Że że pan Modzelewski, tworząc doradców podatkowych, współmałżonkom zamknął drogę do otwarcia działalności.
No nie wiem.
Ale tak jest. Nikt mi panu wierzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pan Modzelewski rządził w latach, kiedy w polską ziemię wsiąknęły hektolitry spirytusu.
W latach 92-96 był wiceministrem finansów.
Tak. No i był wiceministrem finansów i wtedy w polską ziemię wsiąknęły hektolitry spirytusu. Nigdzie nie dotarły, nigdzie, a nikt za to nie zapłacił frycowego, żebym tak powiedział. Następna sprawa. Jeżeli chodzi o VAT, kto go stworzył? Pan Modzelewski, tak?
Z ręby ustawy o... No tak, stworzył w 97 roku.
Pan Modzelewski, to pozostawiał furtki na mafię VAT-owską.
Tylko tamta ustawa, jak tłumaczył kiedyś pan profesor Modzelewski, była dużo prostsza. Ona była modyfikowana, nie wiem, 300 albo 500
wszystko
razy.
Wszystko się zgadza, tylko od samego zarania VAT-u były mafie VAT-owskie. No, więc o czym rozmawiamy? Takim ekspertom to ja bym bardzo podziękował. VAT powinien być bardzo prosty. Jak zapłaciłeś, to odliczysz. Proste. Koniec dyskusji. A dotąd, dopóki będą pozostawiane jakieś furtki, terminy płatności, to nie masz szans na to, żeby to uszczelnić. To, co w tej chwili rząd robi, to niech pan się spyta któregokolwiek właściciela firmy, który prowadzi jakąkolwiek działalność. Każdy podatnik jest od razu politycznie podejrzany. Bo musi udowadniać, że to zrobił, a nie tamto. Powinno być odwrotnie. Organy ścigania powinny udowodnić, że zrobił nie tak, jak potrzeba, prawda? No, przynajmniej tak w polskiej konstytucji jest napisane, że dotąd, dopóki nie jesteś skazany, to nie jesteś jesteś oskarżonym, ale nie skazanym, prawda? A w polskim prawie podatkowym jest odwrotnie. Musisz udowodnić swoją niewinność. I to wprowadził ten rząd, który jest w tej chwili.
Nie wiem, czy do końca jest tak, jak pan mówi. Dziękuję bardzo za pana opinię.
Ja bo
ordynacja podatkowa, przepisy podatkowe, to już nie jeden rząd zapowiadał, że będą się zmieniać tak, żeby podatnicy czuli się bezpieczniej, żeby to im trzeba było udowodnić winę. Jak wygląda obecny stan, jeśli chodzi o te przepisy? Przyznaję z ręką na sercu, że nie wiem, ale od czego mamy poinformowanych słuchaczy, w tym przedsiębiorców, którzy z pewnością nas słuchają. Zachęcamy. Prosimy dzwonić do nas. Za chwilę przypomnimy numery telefonów. Tymczasem odbieramy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam takie jedno pytanie. Kto to obliczył, że te 260 miliardów złotych?
No, jest kilku ekspertów, którzy wyliczyli i podpisują się pod tymi, no, pod tymi liczbami.
Bo mi się to przypomina, jak to paręnaście lat temu, jak były jeszcze łagodniejsze przepisy aborcyjne, wtedy krzyczało się tam 200 tysięcy aborcji rocznie w Polsce. W tej chwili do czego doszło? No coś tam, 1000 czy ileś i na tym się kończy. A z tym z VAT-em wracając, to wszystkiemu jest winien dziadek Marszy, bo on to wymyślił w Kapitale. Jest tam dokładnie opisane. No i teraz ten. Pan panujący nam jeszcze premier Morawiecki chwali się uszczelnieniem VAT-u tam 2 lata temu bodajże ty tam. Tak, to polegało na tym, że płaceniem VAT-u została objęta budżetówka. I szkoły przedtem na przykład za wynajęcie sali nie płaciły VAT-u, a zostało wprowadzone i muszą płacić VAT. I na tym całe takie uszczelnienie tego VAT-u polegało.
Ale szkoły zasadniczo nie wynajmują sal, przynajmniej szkoły publiczne.
Nie, wynajmują tam rozmaite obiekty, rozmaite tam drobne takie usługi świadczą, co tam do tego i ten. I w tej chwili tego muszą po prostu płacić. I na tym całe takie uszczelnienie. I to takie robienie ludziom w pewnym momencie wody z mózgu.
I sądzi pan, że to jest na tyle duża kwota, że to jest te kilkadziesiąt miliardów złotych VAT-u, które czyni różnicę?
jeżeli weźmiemy...
Szkoły?
Zobacz pan po prostu, kto wchodzi w skład budżetówki, w skład starostwa i tak dalej, jakie jednostki, a każdy coś tam miał. I przedtem, jeżeli nie płacił, to potem w pewnym momencie tego. W tej chwili zaczęło się tam odwrócony VAT i tak dalej, i tak dalej. Czemu teraz raptem pan Morawiecki nie mówi, że mamy takie gigantyczne wpływy z VAT-u? Bo wiem, że zaraz przyszedł już czwarty kwartał i trzeba będzie zacząć oddawać ten VAT. A poza tym ten, z długiem publicznym. Dlaczego się nie mówi, że jest 5 bilionów długu publicznego? Bo co, nie pasuje?
To mówi pan z długiem ukrytym razem i ze zobowiązaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyszłym.
Cały czas działa księgowość kreatywna, że dochody przyszłego roku liczymy już w tym roku, a wydatki wyrzucamy albo nie wykazujemy. I potem wychodzą tak zwane mafie z tymi słynnymi aferami.
Czyli tak, co, to rozumiem, że mafii pana zdaniem nie ma? Mafii pana zdaniem nie ma w ogóle VAT-owskich? Czy że to jest wynik, nie wiem, kreatywnej księgowości państwa?
No, powiedzieć mafia, to ładnie to brzmi, bo jak się naglądaliśmy tych filmów, powiedzmy, włoskich i tak dalej, to bardzo to wszystko to po prostu tego strasznie brzmi, a ludzie tego się boją. Ludzie bardziej się ustawiają na coś złego, niż przyjmują coś dobrego, że to jest tego.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Przypominamy, jak się dodzwonić.
Opinie słuchaczy Radia Zachód. Dzwoń teraz. 68 324 22 55 lub 801 327 462. Linia ulgowa.
Przypomnę, o co pytamy dziś w otwartym mikrofonie w związku z zeznaniami byłego ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego przed komisją VAT-owską. Pytamy, czy owa komisja ustali winnych zaniechań w zakresie ściągalności podatku VAT. Pytamy także o to, jak oceniają państwo słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości na temat fundamentalnych, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, różnic dzielących dwie obecnie główne formacje polityczne w Polsce, czyli Platformę i Prawo i Sprawiedliwość. A różnice te mają polegać na podejściu do afer, szybkości ich wyjaśniania i determinacji w dochodzeniu do prawdy. Co państwo sądzą? Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam.
Serdecznie pozdrawiam.
Chciałbym, naprawdę bardzo bym chciał, panie redaktorze, żeby komisja ustaliła taki zakres odpowiedzialności, począwszy od pana ministra finansów, od innych urzędników. Oczywiście, jeżeli w ogóle na pewno jakaś afera istnieje. Jeżeli doszło rzeczywiście do zaniedbań. I wtedy niech to będzie ustalone. Ale od dawna mówię, że naprawdę potrzebny jest taki pewien precedens. Nie tylko gonić króliczka, ale złapać. Wreszcie złapać tego króliczka. Taki precedens poniesienia konsekwencji za swoją działalność. Najpierw może właśnie zaczynając od najwyższych, ciągle mówię o tym, że jeżeli doszło do jakichś zaniedbań czy różnych innych wykroczeń.
No oczywiście, mówimy o sytuacji, kiedy te zaniedbania zostały udowodnione.
Dokładnie tak. Ale później coraz niższych, aż do gmin. Od 30 lat, od 90 roku właściwie, ciągle, nie tylko mnie, myślę, że bardzo wielu ludzi denerwuje brak odpowiedzialności urzędników. W każdym razie, gdyby doszło do tych precedensów, uważam, że następna władza, nie chodzi tylko o samą zemstę, potrzebny właśnie jest pewien precedens, żeby gdy nastanie, przypuśćmy, czy za rok, czy za pięć lat, następna władza, żeby nie miała oporu, żeby zamknąć, mówię to może zbyt mocno, na pewno przesadzam trochę, żeby zamknąć w więzieniach całą również, może już nie, może aż tak bardzo nie będę ogólniał całą tą dojną zmianę, ale w każdym razie tych, którzy w tej chwili dokonują rzeczy nie tylko strasznych, jeśli chodzi o solidność, uczciwość, sprawowanie władzy, ale również jeśli chodzi o rzucanie po twarzy różnych na swoich poprzedników. A jeśli chodzi o przemówienie pana Kaczyńskiego w Jachrance, o te dwie formacje, Wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że trzeba by tylko odwrócić, do kogo to jest skierowane. Jeżeli mówi do swoich towarzyszy, kolegów, fantastycznie, cudownie, zgadzam się z tym. A z tych 262 miliardów zagrabionych przez mafię VAT-owską pozostanie najpierw 26 miliardów. Co to jest odrzucić jedną cyferkę na końcu, prawda? A później może 2 miliardy. Ale jeżeli nawet te 2 miliardy by pozostało, warto dojść do tego, kto to zawinił. Serdecznie dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. I za dyscyplinę czasową też serdecznie dziękuję. I odbieramy kolejny głos. Dzień dobry, to jest otwarty mikrofon. O, mikrofon chwilowo zamknięty. A zatem otwieramy dla innego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Muszę stwierdzić, proszę panie redaktorze, jednym zdaniem, system działa.
Jaki system? Halo?
Teraz robimy wszystko, żeby przykryć nasze złodziejstwa. Więc kłamiemy, że VAT był tam 250-500 milionów, może miliard milionów, nie wiadomo. Jakąś kwotę się wymienia, którą się bije pianę. Bierze się ludzi, którzy są propisowcy, będą zeznawać, co im się tam każe, co będą chcieli. Jedni się obudzili, inni nagle przyjrzeli na oczy. I system bolszewicki działa. To nie my jesteśmy źli. My jesteśmy tacy trochę źli. Ukradliśmy trochę w KNF-ie, ukradniemy trochę jeszcze wam, ale generalnie oni byli gorsi i dlatego i pan zadowolony, i tutaj cała rzesza pisowskich zwolenników, tak jak pan mówi, z tym trzeba żyć.
Pisowcy, ale przepraszam pan, ja jestem zadowolony? Nie wiem, o co panu chodzi.
Nie, no pan jest zadowolony, że dzwonią ci ludzie, przecież razem się nakręcacie, że świetnie ci złodzieje z platformy, którzy chcieli...
Ale proszę nie czytać w moich myślach, z czego ja jestem zadowolony, a z czego nie. Proszę wyrazić swoją opinię, dobrze? Albo zakończymy połączenie.
No ale mówię, no ma pan takie zlecenie, taka audycja może...
Dziękuję bardzo panu. Pana zlecenie widocznie jest zadzwonić i obrazić prowadzącego. Dziękuję, proszę sobie w takim razie przemyśleć, co pan chce powiedzieć w temacie dzisiejszej audycji i spróbować ponownie. Zachęcamy. Tymczasem kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Ryszard Żar. Ja nie będę nikogo obrażał, bo nie o to chodzi, natomiast będę opierał się na faktach.
Bardzo proszę.
Panie redaktorze, nie przeraża pana to, że nasyła się, proszę pana, pracowników Izby Skarbowej do warsztatu po to, żeby najpierw żarówkę wykręcić z samochodu, później...
Przeraża. Przyznaję szczerze, że przeraża. Tak.
No więc właśnie. Nie przeraża pana to, że wysyła się zawiadomienia do nowożeńców, żeby się rozliczali z podarunków, wie pan. Do czego my dochodzimy? Do czego myśmy doszli? Niech mi pan powie. To jest gnębienie narodu. Nie przeraża pana to, że były szef i zastępca jego KNF-u, zastępca został 4 lata pobity, do dziś nie wyjaśniono, proszę pana, sprawy, śmiertelnie prawie, że pobity, ledwo uszedł z życia tylko dlatego, że chronił, ostrzegał i ohydna wypowiedź, proszę pana, pana Ziobry spowodowała, że on już nie powinien w ogóle być ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Nie przeraża to pana? Widzi pan, pan porusza temat gorący, bo Rostowski tam w komisji, proszę pana, chyrała go tam prześladuje.
Przesłuchuje, nie wiem czy prześladuje. Minister Rostowski sobie świetnie radzi.
Przenośni. Miliardy złotych z kosmosu wymyślono, proszę pana, po to, żeby mamić ludzi. Zachwycił się pan na początku swojej audycji, proszę pana, wypowiedziami Kaczyńskiego. Ja muszę powiedzieć, że naczelnik państwa, proszę pana, nie mówi nic. 2-3 miesiące, a później jak walnie, to 2 tygodnie, proszę pana, się jedno i to samo powtarza. No wie pan, nie dajmy się zwariować. KNF, Chrzanowski, proszę pana, przebywa w areszcie, proszę pana. Nie powołuje się, proszę pana, taką osobę jak, proszę pana, prezes Narodowego Banku Polskiego. No, wie pan, maczał w tym palce. Minister, proszę pana, prezydenta też maczał w tym palce. I wiele innych osób. Komisji się nie powołuje i nie powoła, bo są co niektórzy, proszę pana, pewni, żeby się dużo rozjaśniło. Robi się wszystko, żeby, wie pan, poddywać pewne rzeczy, zamieść i, wie pan, no nie porównujmy takich rzeczy do porządku, bo jak się nowożeńców prześladuje, proszę pana, wysyła się różnych ludzi.
Znaczy, wie pan, mówi pan, no, mówi pan o tym, mówi pan o tym, jakby to było, mówi pan o tym prześladowaniu, przepraszam, nowożeńców, jakby, dziękuję panu bardzo, mówi pan o tym prześladowaniu nowożeńców, tak jakby to był jakiś nowy pomysł podatkowy, no a prawda jest taka, że robi się to w Polsce od dawna, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Każdy obdarowany, a na weselach są to kwoty duże, no powinien zapłacić od tego podatek. Nie wiem, dlaczego pan mówi o prześladowaniu nowożeńców w tym momencie. Nie jest to koncept nowy, nie jest to wymysł obecnego rządu, tak to po prostu działa w Polsce od dawna. Czy się należy z tym zgadzać? Co należy o tym sądzić? No to pan powiedział. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panią.
Witam również. Jeżeli chodzi o właśnie ten dzisiejszy temat. Tutaj radiosłuchacze, niektórzy panowie mówią bardzo mądrze. Naprawdę. Jeżeli chodzi teraz o pana Kaczyńskiego, co powiedział? Powiedział bardzo dobrze, bardzo mądrze.
A pani rzeczywiście
od czego? Od tego, że nasz pieniądz nie wróci do kasy z powrotem państwowej. On jest strasznie opodatkowany. A kto ustalał prawo? Ustalał prawo ten, kto chciał mieć z tego zyski. My jesteśmy malutkie, do tego pionki jesteśmy i tylko jesteśmy przesuwani, więc luki VAT-owskie były, są i będą, bo jest tyle podatków na tą złotówkę nałożonej, że my się gubimy, my jesteśmy za prości ludzie, żeby to wszystko pojąć.
Znaczy my się gubimy, to ja się zgodzę, że my się gubimy, ale są specjaliści od tego, znający przepisy na wskroś, którzy się nie gubią i potrafią znaleźć u nich taką dziurę.
Oczywiście, to ci znajdują właśnie te luki, których właśnie, które zostały właśnie dla nich stworzone. I oni tym operują, nie my prości ludzie. My prości ludzie, gdybyśmy zawinili, a miałam taki przypadek w Urzędzie Skarbowym. Po prostu pani księgowa nie doliczyła mi tam paru złotych, 6 zł, to chodziło o 6 zł. I ja szybciutko do banku poszłam, wpłaciłam te pieniążki, ale już ten czas musiałam zapłacić odsetki. Ten czas, który z Urzędu Skarbowego dotarłam do mojego banku, to już musiałam za te 6 zł odsetki zapłacić. A to nie była moja wina, bo nawet karteczkę mi dała. Ile mam wpłacić? Chodziło o 6 zł.
To pytamy człowieka,
czy... To jesteśmy dojeni jak krowa.
A komisja VAT-owska w takim razie, wracając do pytania, czy komisja VAT-owska do spraw VAT ustali rzeczywiście coś w tej sprawie?
Oczywiście, że tak. Ja jestem 100% pewna, że ustali, ale czy ktoś poniesie za to konsekwencje, czy zostanie usadzony, to nie wiem. I ja nie jestem za tym, żeby wsadzać ich do więzienia, tylko dać im ciężką robotę, żeby posmakowali smak pracy i muszą to odrobić, zabrać im wszystko, co mają. Bo my przez tyle lat pracy nie dorobiliśmy się niczego, choroby tylko. Ale gotówki nie mamy tak, jak oni mają na kontach, Bóg wie gdzie. Więc oni powinni mieć wyczyszczone konta i do ciężkiej pracy, nie więzienie, bo tam dostaną kobietę, telewizor i będą się relaksować jak w sanatorium. Dla takich ludzi miejsca nie ma w więzieniu. Ciężka i jeszcze raz powtarzam, ciężka praca. To może wtedy że go czeka coś niesamowitego, więc zrezygnuje z tego i nie będzie łapał za te pieniążki. Ale...
Dziękuję pani bardzo.
Tak samo jak z Warszawą, jest to wszystko wykryte, a też ludzie gadali głupoty.
Dziękuję za pani głos. A propos tej kary ciężkiej pracy, to nie wiem, czy Polski Kodeks Karny przewiduje taką karę ciężkiej pracy akurat, ale może jest to jakiś pomysł pod rozwagę, jeżeli słucha nas ktoś z posłów na przykład. Kto wie. Jeszcze pytanie, co to, jaka to miałaby być ciężka praca, bo dziś wszędzie wyręczają nas maszyny w ciężkich pracach, a gdzieniegdzie nawet roboty. Także może ta ciężka okazała się by wbrew pozorom bardzo lekką. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No wysłuchaliśmy masę bredni kodziarskich i temu podobnych. Chociażby o podwójnej, kreatywnej, proszę pana, księgowości prowadzonej obecnie przez państwo. To niech mi to pan wytłumaczy, jak to jest możliwe, że wtedy, kiedy Polska była potęgą światową w produkcji komórek, nie było kreatywnej księgowości. No proszę pana. Najprostsze o tym, że PiS mówi prawdę, świadczą pisma. Nie PiSu, ale producentów stali. Proszę pana, producentów innych rzeczy, paliw i tak dalej, którzy pisali do rządu niestety poprzedniego, tak zwanego rządu i sygnalizowali, że jest VAT-owskie przekręty, że oni są nieuczciwie w Polsce tutaj rozliczani, a tamci to robią bez tego. I nie zostało to w ogóle przez rząd ówczesny wzięte pod uwagę.
No minister Rostowski dzisiaj tłumaczył, że to takie pismo jakiejś grupy branżowej to za mało, żeby podejmować działania.
To jest facet, który tutaj miał za zadanie dopilnować interesów obcych, nie polskich. I to było widać po jego działaniach. Minister Rostowski jest leszczem w dziedzinie ekonomii. I to również widać po jego działaniach. Facet, który się w ogóle na tym nie zna, absolutnie. Poproszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe. Nie ma i nie będzie, a jest. Niech mi to pan wytłumaczy.
No w tej prognozie się pomylił. Może jest po prostu bardziej politykiem niż ekonomistą.
Tak, no to niech się nie pcha, proszę pana, na ministra finansów, skoro się na tym nie zna. Mhm. I teraz na koniec jedna rzecz. Zabrano wszystkim, nawet nieboszczykom, polikwidowano posterunki policji, urzędy pocztowe. Obcięto straży pożarnej, wojsku, wszystkim, komu się dało. Proszę pana, podniesiono 21 podatków czy 41 podatków. I wie pan, jaki był efekt? Z pół biliarda złotych, biliona złotych, Polska została zadłużona przez PO do biliona złotych. To niech mi pan wytłumaczy prostą rzecz. Jak to? Przy tak znakomitej działającej ministrze, jak to było możliwe? Kiedy nam wylewano pieniądze z każdej strony. Dzieciom, proszę pana, na wszystko. No wszystko, co się dało. Nie było na biednych, nie było na nic. I nagle teraz jest źle, a wtedy było dobrze. Więc proszę pana, ja uważam tak. Tylko idiota może uwierzyć w taką argumentację. Albo kociarz. No bo proszę pana, nikt normalny w to nie uwierzy.
Słuchaczu, kryzys światowy w 2008 roku,
panie
jego następstwa,
pan
był faktem.
Wyspę?
No byliśmy pamięta Zieloną Wyspą, tak.
No to skoro było Zieloną Wyspą, to nikt nie opowiada, że był kryzys.
Ale to tak na bezrybiu i rak ryba.
Ale przecież podobno przeszliśmy przez ten kryzys bez najmniejszego problemu. Zostaliśmy przeprowadzeni. No przecież nam to mówiono. No to jak? Byliśmy przeprowadzeni, nagle nie ma pieniędzy?
Mhm.
No to znaczy jest tak, za Zieloną Wyspę kto zapłacił? Mało tego, z tego co, proszę pana, ja już będę kończył. I tu ja słyszę takie właśnie brednie. I jeszcze trochę chciałem powiedzieć jedną rzecz. Panie redaktorze, proszę to przekazać swoim kolegom. Jeszcze raz usłyszę, że państwo nie przerwali komukolwiek, kto się wypowiedział na temat Prawa i Sprawiedliwości per bolszewicy, to złoszę oficjalną skargę. Ponieważ bolszewic jest takim sukinsyństwem, jakby mnie ktoś nazwał nazistą.
No, widzi pan, absolutnie.
No i ja dlatego proszę, żeby następnym razem, kiedy padnie słowo bolszewizm, taka osoba była natychmiast rozłączana. Bo ja złożę oficjalną skargę, uprzedzam uczciwie. Żeby nie było, że ja jestem donosiciel. Ponieważ jest to tak sama obraza, jakby mnie ktoś nazwał nazistą.
Ten reżim ma na koncie wiele dziesiąt milionów ofiar.
Bądźmy szczerzy, oczywiście bolszewikach to są harcerze.
I oczywiście przychylamy się, dziękuję bardzo, do głosu słuchacza z Wolsztyna.
Ja sobie nie życzę, żeby ktoś na ludzi z PiS-u mówił bolszewicy, bo ten, kto to mówi, to prawdopodobnie właśnie jest były syn bolszewika albo jakiegoś faceta z Lubelski. Już kończę.
Nie brnijmy w to.
Tak to
nie brnijmy już w to dalej. Bardzo. Następni słuchacze czekają.
Do widzenia, pozdrawiam.
Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam. Ja tylko pragnę podkreślić, że cała redakcja Otwartego Mikrofonu, cała redakcja publicystyki, a jest to wyjątkowo trudny program, padają czasami słowa bardzo kontrowersyjne, za które potem, no cóż, trzeba się przyznać, obrywamy poza anteną od swoich przełożonych. Postanawiamy jednak dawać państwu możliwość wyboru, ale możliwość wypowiadania się, ale prosimy o miarkowanie określeń i nie określanie żadnego ze swoich interlokutorów czy wrogów politycznych, nie przypisując mu atrybutów totalitarnych reżimów, bo rzeczywiście będziemy wówczas połączenia kończyć. Mam nadzieję, że to wybrzmiało na 10 minut przed 13 w poniedziałek. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jarosław.
Witamy, panie Jarosław.
Panią, co mówiła, tych wszystkich złodziei pozamykać, wszystko pozabierać. Nawet bym rękę obciął, żeby nie kradli więcej, żeby było widać, kto jest złodziejem, a kto nie. A co ta komisja ustali? Nic nie ustali. Oni sobie tylko podwyżki, jakieś premie ustalą, zrobią coś tam. Po prostu za nasze pieniądze balują sobie tam kilka dni. Zresztą tak inne komisje. Jest fakt, ukradł, zabrał, zamykamy, ciężka praca, kara, ostra i koniec. Mhm. A po drugie, żebyśmy w Europejskiej nie byli, to byśmy mieli naprawdę dużo pieniędzy. Bo my tam więcej pchamy do Unii niż Unia nam daje. Bo teraz znowu mamy coś więcej pchać, bo Anglia niby wyjdzie. I po co to? Na co nam to potrzebne? A po co nam to takie zbrojenie? Kto nas napadnie? A my się obronimy sami, a się będziemy zbroić?
No ale jak nie będziemy mieć własnej armii, to się na pewno nie obronimy.
Niemcy armię powiększają, a my co? No. Piszymy ten system starymi samolotami, starymi czołgami z Niemiec za markę, za rozówkę dali nam. No a co chciałem jeszcze powiedzieć? Coś tu mi wyleciało mi teraz.
No o komisji VAT-owskiej dziś rozmawiamy, tak, między innymi.
Właśnie byśmy tych pieniążków do Unii nie wpłacali, to byśmy naprawdę mieli grube pieniążki.
No ale też byśmy nie dostawali.
Proszę pana, my więcej wpłacamy, jak oni nam dają. Bo my się wszystkiego boimy. Samochodów swoich nie produkujemy, nic swojego nie robimy, tylko patrzymy na Zachód. Zachód powie tak, to my klękamy kolana, tak i wszystko im przytakujemy. Po co? Trzeba się postawić im ostro. No to chyba tyle. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Proszę komuś więcej przedłużyć.
Pozdrawiam, dziękuję. Słuchacz by się mocno postawił na akurat Unii Europejskiej. Wątek Unii Europejskiej w zeznaniach Jana Wincenta Rostowskiego przed Komisją VAT-owską także się pojawiał. Okazuje się, że Polska nie jest tak zupełnie, co nie jest żadną niespodzianką, ale Polska nie jest krajem, który może swobodnie swoje przepisy w dziedzinie podatku VAT kształtować. No, zrozumiałe jest to w sytuacji, kiedy obowiązuje wspólny obszar celny na terenie Unii Europejskiej, a w wielu krajach europejskiej wspólnoty obowiązują różne podatki, różne stawki podatku VAT. Co państwo sądzą? Czy Komisja VAT-owska wyjaśni, kto tak naprawdę stał i kto jest odpowiedzialny za ewentualne zaniechania w dziedzinie podatku VAT? Kolejny i przedostatni chyba telefon. Dzień dobry.
No, witam serdecznie. Panie redaktorze, no trudno mi się odnieść do tych wcześniejszych głosów, dlatego że było w nich tyle, wie pan, niepotrzebnego uczucia, a zbyt mało rozumu. Także nie będę się odnosił do chwalców PiSu, czy chwalców PO, czy takich, co się brzydko wyrażają.
A może jest za dużo w tym temacie, w ogóle polityki, a za mało takiej merytoryki.
Dokładnie, za dużo emocji i polityki. No wie pan, kto czego jest zwolennikiem, to jest jego sprawa, no ale to nie to, żeby od razu wciskać, że ta reszta jest jakaś tam. No to jest to po prostu nieładne, brzydkie, no jak zwał, tak zwał. Ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o VAT, panie redaktorze, to powiem tak. Jestem płatnikiem VAT i powiem panu szczerze, dla mnie ten VAT po prostu aż się prosi, żeby jego wyłudzać. Mhm. Aż się prosi.
Dlaczego pan tak myśli? Dlatego, że się opiera na deklaracjach?
I eksporterem, i krajowym sprzedawcą, i kupcem VAT i tak dalej. Rozliczam je biuro, mam to za przeproszeniem gdzieś, ale sama zasada, że jest odliczanie, naliczanie, kontrole, grupy pościgowe, CBA i tak dalej. Proszę pana, to wszystko jest leczenie syfa pudrem. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że sam system skłania do kradzieży. A gdyby wprowadzić system, że pomiędzy VAT-owcami jest zero, w eksporcie i imporcie jest zero, a płacą VAT tylko ci, którzy posiadają kasy fiskalne, to po prostu zlikwidowałoby się przyczyny. A tutaj nie ma mądrego. Czyli po co jest ten VAT? Po to, żeby kradli, a po to kradną, żeby byli ci, którzy ich ścigają. I po prostu to jest nie ma bez sensu, bo Morawiecki ani razu nie zaprzeczył temu, że ta dziura VAT-owska nadal jest.
Jest.
Ale cały czas my tu zmniejszamy.
No tak, tylko co innego stwierdzić właśnie, że jest i jest to jakaś cecha systemu immanentna w każdym kraju, który ma VAT, a co innego tolerować no, ewidentne nadużycie.
Nam mówili, że wszystko jest ładne i piękne, natomiast rozumu w tym nie ma za grosz, bo się nie likwiduje przyczyn, tylko się po prostu biega za skutkami.
Pozdrawiam przedsiębiorcę w takim razie. Pozdrawiam przedsiębiorcę, czynnego podatnika podatku VAT, być może też wpisanego do rejestru unijnego, tego nie wiem. No życzę wysokich podatków wszystkim państwu, wynikających oczywiście z wysokich dochodów. Będziemy relacjonować to, co dzieje się przed Komisją do Spraw VAT. Przesłuchanie Jana Wincenta Rostowskiego, byłego ministra finansów, jak widzę, jeszcze trwa i pewnie potrwa dziś. No i wszystko zapowiada się na to, że to nie będzie jedyne przesłuchanie. przesłuchanie byłego ministra finansów. Jest to, jak mówi przewodniczący Komisji do Spraw VAT, kluczowy świadek tej komisji. Czy komisja coś ustali, czy dojdzie do jakichś wniosków, czy ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? Na to szukaliśmy ze słuchaczami odpowiedzi w dzisiejszym otwartym mikrofonie. Ci, którzy z Państwa słuchali, wiedzą, do jakich konkluzji słuchacze doszli, a ci, którzy nie słuchali, już po 13 będą mogli audycję całą odsłuchać na www.zachod.pl. Po 13 Grzegorz Bugaj i koncert życzeń, a Marek Poniedziałek, mówię już, do usłyszenia.